Witam, a moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałecz, minister funduszy i polityki regionalnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ale zaczniemy od pytań dotyczących Rosji, bo jest też pani byłym ambasadorem w Rosji, świetnie zna politykę rosyjską, pani minister. To mógł być przypadek, powiedział Donald Trump, który po dwóch dniach wydał z siebie jakiś bardziej jednoznaczny komunikat. Jaki sygnał, pani zdaniem, usłyszał Władimir Putin? Bo poza tym, co nadał sam Donald Trump, to jest też pytanie, co usłyszał Putin?
Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, co zobaczyliśmy my, nawet nie usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy my i oczywiście to samo, co my zobaczyliśmy, zobaczył też Putin. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy ogromną solidarność państw europejskich, natowskich, które i w deklaracjach, i w czynach wsparły Polskę natychmiast oraz ze strony Stanów Zjednoczonych. Wypowiedź prezydenta taka jakaś dwuznaczna, właściwie nie wiadomo, o co chodzi z tym here we go, nawet nie chcę już tego tłumaczyć na polski.
No, zaczęło się, no więc będzie się działo. No,
będzie się działo coś takiego, no to w ogóle nie wiadomo, jak to interpretować. Następnie J.D. Vance mówi, że czas na pomyślenie o tym, żeby skończyć z izolacją Rosji, a wszystko to się dzieje właśnie tuż po tym,
no, ale to Putin to usłyszał.
tej dronowej inwazji i wreszcie, że to może być przypadkowe. No, fakty mówią co innego. Fakty mówią, że to są rosyjskie drony, które nie błądziły po Polsce, tylko zmierzały. Zmierzały ewidentnie przynajmniej część w określonym kierunku. No, wygląda na to, że to była jedna z baz natowskich. I oczywiście nie chodziło o to, one były w większości swojej, tak jak już teraz wiemy, nieuzbrojone, czyli takie wabiki, drony. Jest to pewien rodzaj demonstracji ze strony Rosji. No niemniej jest to ewidentna, celowa, intencjonalna demonstracja, a nie pomyłka. Przez pomyłkę 20 dronów, z tego część z Białorusi, lecących w określonym kierunku, nie wchodzi na obce terytorium.
Pani minister, no ale to oznacza, że Władimir Putin i jego otoczenie usłyszało prosty komunikat. To znaczy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych na ewidentną prowokację mówi, musimy przestać izolować Rosję. To znaczy, że Putin usłyszał, możesz zostać nagrodzony za tego typu działania.
To znaczy, że Putin słyszy po raz kolejny to, co słyszy. Niektórzy w Polsce zamykają na to oczy. To oczywiście nie zmienia faktu, że powinniśmy robić wszystko, co możliwe, żeby stawiać na sojusz amerykański, ale nie zamykać oczy na to, co prezydent Stanów Zjednoczonych robi. Niedawno przyjął na czerwonym dywanie u siebie w kraju, nie na jakimś gruncie neutralnym dla toczenia negocjacji, tylko w Stanach Zjednoczonych na czerwonym dywanie przyjął Putina. Więc czego my się spodziewamy? To jest pewna, dosyć konsekwentna sekwencja i musimy mieć tę sekwencję na względzie. Dobrze, że równocześnie prezydent Nawrocki usłyszał, że amerykańscy żołnierze zostają w Polsce, ale to jest już daleko niejednoznaczny obrazek i tak, taką mamy relację z naszym najbliższym sojusznikiem i taka jest jego polityka.
To jeszcze pytanie o tę ostatnią rozmowę prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Myśmy poinformowali jako strona polska o tym wydarzeniu, ale Amerykanie o tym milczą. To też jest jakiś bardzo wyraźny, jak rozumiem, ja nie jestem dyplomatą, ale rozumiem, że jak jedna strona informuje, że porozmawialiśmy, a druga nie informuje, to jest sygnał.
To jest sygnał, oczywiście. Nic z tej rozmowy też takiego konkretnego pan prezydent...
Bardzo dobra była, słyszeliśmy.
No tak, ale to nie jest nic konkretnego. W dyplomacji bardzo dobra, znaczy odbyła się i nie wykomunikował. Widocznie niczego konkretnego, godnego komunikacji nie usłyszał. Druga strona też zmilczała. No to jest ta cała sekwencja. I teraz ja bym była najdalsza od takiego wzajemnego obwiniania się, kto bardziej powinien zabiegać o względy Stanów Zjednoczonych, a komu to się udaje, a komu się nie udaje, bo prawdę powiedziawszy, ta chora konkurencja w Polsce nikomu nie służy. My patrzmy na to, co robią Stany Zjednoczone i one robią dokładnie to samo i panu prezydentowi Nawrockiemu i wszystkim nam innym. Otóż następuje zbliżenie z Rosją, następuje pewna taka niejednoznaczna polityka wobec aktów agresji do jednoznacznego ataku na Ukrainę. Przecież te interpretacje też były bardzo różne, że wina Ukrainy, że właściwie gdyby nie Ukraina, to wojna by się nie zaczęła, co jest poprzek faktom. Potem były inne działania, więc naszym celem jest przekonywanie, namawianie prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby wspierał Ukrainę i żeby stał po tej stronie, słusznej stronie tego
konfliktu. Mówi pani, że jest reset nowy, że się szykuje nowy reset. Oczywiście ta nazwa pewnie nie wróci.
To nie jest w ogóle to słowo. Jest na pewno inne. To jest inne i to jest dużo bardziej prorosyjskie. No trzeba to po prostu nazwać. Sam fakt przyjęcia z honorami prezydenta Putina, zbrodniarza wojennego, no jest bardzo jednoznacznym aktem. Plus rozmowy liczne o tym, jak odbudowywać relacje gospodarcze. Wiadomo, że Stany Zjednoczone przede wszystkim widzą jako swojego adwersarza Chiny. I też zrozumiałe jest taki stosunek do Chin.
Ale Rosja jeździ do Chin. Przed chwilą
ale
było
dokładnie
gigantyczne
po całym tym przyjęciu na czerwonym dywanie, co się zdarzyło? Zdarzyła się ewidentna, symboliczna demonstracja bliskiej współpracy chińsko-rosyjskiej, z Indiami. Wiemy, że między Chinami a Indiami iskrzy, no niemniej nawet się pokazali w trójkę. W związku z tym to takie poczucie ze strony rosyjskiej, Rosja patrzy, Putin patrzy siłą. Dla niego takie ze strony Stanów Zjednoczonych zachowania są objawem słabości.
I tu stawiamy kropkę, za chwilę powiemy o tym.
I ta słabość jest natychmiast przez Rosję wykorzystywana.
Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM. Za chwilę będziemy kontynuować ten wątek. Będą także pytania od naszych słuchaczy. Ale żegnamy się z wami. Ale jeżeli chcecie dalej słuchać, zostańcie na RMF 24, w radiu RMF 24, na naszej stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych albo na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Pani minister, ale pani to widzi, w Polsce to widzimy, Donald Trump tego nie widzi. Jego zwolennicy powiedzą, może ma większą wiedzę, może wie coś o Putinie, czego my, prostaczki z Polski, no wprawdzie sąsiedzi.
Albo Putin wie coś o nim.
A co wie o nim Putin?
Panie redaktorze, nie wiem. Nie wiadomo, co rozumie i wie prezydent Trump poza zachowaniami, które obserwujemy, i one są
prorosyjskie.
One są niejednoznaczne, bo czasem nagle jest jakaś taka mocna proukraińska i niezadowolona z zachowań Putina wypowiedź, ale summa summarum, one są jednak w dużo większym stopniu prorosyjskie. Na pewno widać, że prezydent Trump usiłuje grać na przeciągnięcie Rosji na swoją stronę i odciągnięcie od Chin. Na pewno widać, że to się kompletnie nie udaje, że efekt jest dokładnie odwrotny. Chiny, które równocześnie są w eskalacji wojny gospodarczej ze Stanami, przyciągają, mają interes w tym, żeby wreszcie także wyjść mocniej naprzeciw Rosji, i Rosja jak najbardziej z tego korzysta. Putin ma bardzo mocno zakorzenioną wolę zemsty za to, co on uważa przegraną zimną wojną i liczne upokorzenia, których doświadczył w jego przekonaniu po tej przegranej zimnej wojnie i rozpadzie Związku Radzieckiego.
Ale pytanie kluczowe jest, czy
i to jest
dla nas
to, co nim kieruje, i żadna działania Stanów Zjednoczonych tego go nie odciągną.
Była pani ambasadorką w Rosji. Pytanie, czy Polska z jego perspektywy jest wrogiem? Bo my czasem słyszymy także od polskich analityków.
Z perspektywy Putina.
Że to nie jest nasza wojna.
Przepraszam, ale wyrażę się tak, jak oni to widzą, popychadłem amerykańskim. Rosja nie jest w stanie uwierzyć, że kraj średni ma własną jakąś suwerenność. I oczywiście uważają, że my mamy być taką strefą buforową pomiędzy nimi a Europą, Amerykanami. Dążą do tego, żeby rozwalić Unię Europejską, bo jedność europejska im szkodzi. Lepiej mieć do czynienia z kilkudziesięcioma odrębnymi państwami niż państwami, które grają razem. Dążą także do tego, żeby rozwalić NATO i podważyć artykuł 5, pokazać, że on nie działa. I to jest ich polityka. Czy chcą to pokazać na przykładzie państw bałtyckich, Polski, ale te takie gotowanie żaby, na początku skorupka, druga skorupka, teraz drony, jest pokazywaniem pomalutku, że gdzieś się narusza tą przestrzeń powietrzną, przecież nie tylko Polski, ale także NATO. I co się dzieje? No właśnie, nie za dużo się dzieje, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych.
No to przejdźmy do Europy, bo to też jest istotne. Jakie cele, czy osiągną, czy nie osiągną Władimir Putin, przeprowadzając ten dronowy atak na Polskę?
Dwa wymiary były w tym ataku. Pierwszy to jest wymiar taki militarny. Drony, te, które zagrażały, zostały strącone. No więc to też jest jakiś sygnał. W jakim stylu strącone, jakie mamy siły obrony, my też musimy swoje wnioski z tego wyciągnąć. Niemniej zadziałali też wraz z nami sojusznicy. To jest też bardzo ważny sygnał, sojusznicy europejscy. To jest ważny sygnał dla Putina. Bardzo ważny jest drugi wymiar, wymiar wojny informacyjnej. Razem z tymi dronami pojechał ewidentny, taki trollowy atak informacyjny, który wpuścił w polską przestrzeń internetową natychmiast insynuację, że to jest w ogóle drony ukraińskie, wina Ukrainy i tak naprawdę prowokacja ukraińska, która próbuje nas wciągnąć w wojnę. To są bzdury, drony rosyjskie z Białorusi, no niemniej okazuje się, jak patrzymy po nasyceniu sieci rosyjską dezinformacją, wygląda na to, że są dosyć skuteczni i w związku z tym to jest trochę apel oczywiście do wszystkich odpowiadających za to decydentów, że my musimy mieć wypracowane metody przeciwdziałania w sieci do dezinformacji rosyjskiej, ale to jest też atak dla każdego polskiego obywatela, zwłaszcza decydenta i polityka, żeby się milion razy zastanowił, niż zacznie powielać rosyjską propagandę.
Tu na razie postawimy kropkę. Za chwilę wrócimy pewnie do tematu Białorusi i Rosji. A na razie pytanie od naszych słuchaczy. Pani minister, bardzo proszę, dwa pytania wylosować. Dwie koperty, świetnie. A ja zabiorę już tu kulę. Pani otwieram pierwsze pytanie.
Czy Ukraina powinna mieć broń jądrową, pyta pan Tomek.
A to nie ja oczywiście, to jakiś inny Tomek.
Tak, rozumiem, że to nie pan redaktor włożył to pytanie, ale pytanie jest dobre. Ukraina mogła mieć broń jądrową. Myślę, że wiele osób teraz w Ukrainie bardzo żałuje, że zaufano porozumieniu zachodnio-rosyjskiemu. Na mocy tego porozumienia Ukraina oddała tę broń, a gwarantowano jej bezpieczeństwo. Oczywiście widać, jak te gwarancje bezpieczeństwa...
I bezpieczeństwo.
Tak jest. Natomiast Ukraina dzisiaj nie ma sposobu odzyskania tej broni jądrowej, bo właśnie się jej pozbyła, więc gdyby mogła cofnąć czas, to na pewno by się jej nie pozbyła. Czasu cofnąć nie może i tym samym nie ma tej broni. To już trochę nie jest na pytanie powinna, bo nie wyobrażam sobie nikogo, kto broń posiada, Polska nie posiada, kto by dzisiaj Ukrainie tę broń przekazał.
A na polskich terenach powinna być broń jądrowa, pani minister, pani zdaniem? Rosja by oczywiście dostała szału.
To jest pytanie, jaki my byśmy mieli wpływ na tę broń jądrową. Czy to by było po prostu broń, która u nas jest, ale nie mamy na to żadnego wpływu i Rosja jest zdenerwowana, reaguje, a ktoś, kto tą bronią dysponuje, może ją w każdej chwili wycofać. Czyli jesteśmy w takiej pozycji, jest ten element denerwujący, ale nasz wpływ na to, czy jak się Putin zdenerwuje, to po prostu na przykład Amerykanie wycofają i koniec. Czy to jest broń jądrowa, co do której jest jasno powiedziane, że jeżeli Rosjanie poważnie zaatakują, to jest element poważnego odstraszania. W tym drugim przypadku ja bym to poważnie rozważała.
I drugie pytanie od naszych słuchaczy. Koperta już jest otwarta, pani minister otwiera. I proszę.
Kto był najlepszym premierem w trzeciej RP? Wow! Jakie państwo macie trudne pytania. Ja nie umiem chyba jednoznacznie powiedzieć. Dla mnie najbardziej symbolicznym, pamiętnym i największe jednak rzeczy się dokonały za premiera Mazowieckiego. Natomiast jestem w ciężkim szoku, jak beznadziejny premier Miller, który po prostu, przepraszam, ale jest byłym komunistą z nierozwiązanymi jakimiś nieprawdopodobnymi rzeczami, których dokonał jeszcze nim był premierem. Bardzo złym premierostwem. Dzisiaj przeżywa jakiś medialno, nie wiem jaki, renesans. Zadziwia mnie to nieprawdopodobnie.
Myślę, że pytanie dotyczyło niekoniecznie premiera Millera, tylko bardziej tego, czy pani odśpiewa hymn pracowników Donalda Tuska Łubu-Dubu.
Ja w ogóle nigdy nie śpiewam hymnu Łubu-Dubu nikomu.
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 To ja jeszcze zadam pytanie, które jest jeszcze od pana Janka. Czy pani by chciała zostać premierem kiedyś w przyszłości?
To są takie pytania, na które każda odpowiedź jest
niedobra.
Jest niedobra, bo wygląda, jakbym czyhała na cudze miejsce albo się czegoś bała.
Każdy nosi buławę marszałkowską w plecaku.
Właśnie niekoniecznie. To znaczy, to, co mnie napędza w życiu publicznym, jest chęć realnej zmiany, często zmiany pod prąd i trudnej zmiany. I ja się nie boję iść czasem w poprzek, ale w słusznej sprawie. I też w słusznej sprawie liczę na współpracę i chcę tej współpracy, a niekoniecznie jakiegoś takiego rozmawiania, kto kogo, na jakim stołku i z którego stołka wygryzie. I jest to dla mnie najważniejsze.
Pani ministerstwa, pani też sukcesorczej, obowiązuje obowiązek ujawniania nowych cen mieszkań. To jest ustawa, która przeszła. No ale dalej jest tak, że niektórzy ukrywają te ceny. Na przykład podają, że mieszkanie kosztuje 1 zł. Czyli mówiąc wprost, metr mieszkania. Czyli mówiąc wprost, oszukują.
Są tacy, co mówią, bo ja przyjrzałam wczoraj strony. Na początku uściślimy, to jest ustawa poselska Polski 2050. Tak. Nie ukrywam, że to jest ustawa, projekt, myślenie, które zainicjowaliśmy, stoczyliśmy bardzo nieprosty bój, drugi już po takim utrąceniu kredytu 0%.
Dlatego mówię, że jest to także pani sukces.
Było w tym... Naprawdę była zorganizowana akcja takiego lobby deweloperskiego, które mówiło: dziurawa ustawa, beznadziejna ustawa, bezsensowna, przecież i tak wszyscy znają, nikomu niepotrzebna, potem beznadziejna, zrobiona na kolanie. Potem jest już Polski Związek Deweloperów, chcę to podbić, podkreślić, mówi, że jest potrzebna i nawołuje swoich członków do stosowania się. I teraz, co
czy
należy
jest
robić?
Luka, czy jest ta dziura, o której oni mówili? Bo jak podają, że kosztuje złotych, to znaczy, że oszukują, omijają system.
Jeżeli podają, ja wczoraj przejrzałam strony, większość deweloperów się do tego zastosowała bardzo dobrze. Znalazłam jeden rodzaj takiego nie do końca dobrego stosowania, czyli podają realną cenę, ale mówią: zapytaj o promocję, czyli sugerują, że cena taka realna, realniejsza jest niższa i to nie jest bardzo złe, ale to jest niedobre. Jeżeli podają złotówkę, to ja bardzo proszę o link do tego dewelopera i natychmiast zgłaszam taką praktykę.
Będziemy
do
oczywiście
UOKiK-u.
Zgłaszać, dobrze, zaraz poproszę wydawcę.
Osobiście napiszę dzisiaj pismo do UOKiK-u w tej sprawie, jeżeli jest deweloper, który chce sprzedawać mieszkanie za złotówkę.
No na pewno nie chce, tylko podaje nieprawdziwe informacje.
Nie. Jeżeli to jest prawda. Proszę o link.
Nasi słuchacze też dzwonili do nas, pisali, sugerując, że dostajemy takie zgłoszenia, że strona jest nieczytelna dla nich, że w związku z tym, że dane są w różnych formatach, to nie do końca się nie opłacą. Będą prace jeszcze nad tą stroną?
Mówimy teraz
o stronie dane.gov.pl.
To są dwie różne rzeczy, bo tak, deweloperzy zostali zobowiązani do tego, żeby podawać na swoich stronach, ale równocześnie do przesyłania danych. Jeżeli coś jest nie do końca jasne na stronie rządowej, to tak na pewno to będzie poprawiane. Ja też się dzisiaj temu przyjrzę. Ustawa weszła w życie wczoraj i jeżeli ta chwila jest potrzebna, żeby to jeszcze udoskonalić, to na pewno to będzie
robione. Wróćmy się na chwilę do Rosji. Strona rosyjska i MSZ, i Dmitrij Pieskow, i pani Maria Zacharowa, czyli MSZ i ten rzecznicy.
Ciągle ci sami propagandziści.
No, oni są niezmienni, można
to
powiedzieć.
To jest nieprawdopodobne. Tak.
To są cały czas ci sami ludzie, ale mówią, że to zamknięcie granicy polsko-białoruskiej jest niepotrzebne i że trzeba by ją otworzyć, bo to jest niepotrzebna eskalacja.
Ich to trochę boli.
No to na pewno.
Ale boli ich ze względu jednak na jakiś tam dobrostan gospodarczy wasala, czyli Białorusi, ale także pamiętajmy, że tamtędy idzie ciągle pociągami handel z Chin. I to też jest coś, czego akurat Rosjanie nie chcą. To znaczy nie chcą, żeby Chińczycy odczuwali jakiekolwiek negatywne konsekwencje ich wojen, ich bardzo agresywnego, no nie chcę powiedzieć niepoważnego, bo to jest nawet za mało powiedziane, działań wobec Ukrainy. I w związku z tym próbują pokazać, że to Polska jest jakąś tutaj nieodpowiedzialną stroną. Polska się zachowuje naprawdę odpowiedzialnie, nie skalujemy ponad potrzebną miarę. Są ćwiczenia państwa, które napadło na swojego sąsiada i toczy wojnę z tym sąsiadem. Na terenie państwa, które jest ich w zasadzie wasalem militarnym, mamy prawo w czasie tych ćwiczeń, które na dodatek nazywają się Zapad, czyli Zachód, przyjąć dodatkowe, jak jakieś działania ale na rzecz naszego bezpieczeństwa.
Czy nie? Bo mamy, głosiliśmy to bez
taka terminu. Taka jest intencja. Zobaczymy, co się będzie działo.
Wróćmy do polityki wewnętrznej. Oczywiście zewnętrzna jest dużo istotniejsza pod pewnymi względami, ale pojawiły się informacje, że dwaj wiceministrowie, przynajmniej dwoje wiceministrów, żeby użyć poprawnej formuły językowej z Polski 2050, wiceministrowie Krasoń i pani wiceminister Radwan, zostaną odwołani. Potwierdza pani te informacje?
Pan premier Tusk zapowiedział zmniejszenie ilości wiceministrów w rządzie. Ja jestem głęboko zniesmaczona, dlaczego po pierwsze zostało to zapowiedziane i to się ciągle nie dzieje. Wygląda na to, że jedyną partią, która poważnie traktuje zobowiązania, jest Polska 2050, ponieważ my takie redukcje realnie zapowiedzieliśmy. Pan minister Krasoń w ogóle nie ma to nic do rzeczy, ponieważ to stanowisko na pewno pozostanie. To znaczy jest dzisiaj pan minister Krasoń, gdyby, i tu naprawdę wchodzą względy zdrowotne w grę, więc nie mieszajmy tego do takich jakichś obrzydliwych wycieków. Jeżeli tak się okaże, to będzie tam inna osoba, która dalej tę misję pociągnie w imieniu rządu i w imieniu Polski 2050 i to absolutnie
czyli
jest
tutaj
rzecz
bezdyskusyjna. Czyli tutaj może najwyżej wymiana osoby.
Natomiast ja namawiam wszystkich koalicjantów, żeby jeżeli słowo pana premiera się rzekło i nas wszystkich tym samym, że zmniejszamy, to niechże wszyscy się do tego zastosują, a nie toczą jakieś takie dziwne gry informacyjne wokół jedynego koalicjanta, który poważnie traktuje sprawę pana ministra Krasonia, który pracuje naprawdę bardzo dobrze i porządnie. Prosiłabym, żeby w ogóle wyjąć z tego.
Wiceminister Radwan?
Nie będę tego komentować, dlatego że powiedziałam, jest zobowiązanie, to nie jest nic o osobach. Wszyscy wiceministrowie Polski 2050 pracują bardzo dobrze. Jest zobowiązanie o zmniejszenie rządu. Albo go dokonujemy wszyscy i my jesteśmy do tego gotowi, albo nie dokonuje nikt, ale na pewno nie dlatego, że my nie dotrzymujemy słowa.
Ja dobrze rozumiem pani wypowiedź. Chcę pani powiedzieć, że wyście przedstawili swoją listę jako Polska 2050,
My powiedzieliśmy, wszyscy nasi ministrowie pracują bardzo dobrze. Jest zobowiązanie, że rząd jest zbyt duży i powinien być też inaczej nieco zorganizowany.
Czy inni koalicjanci inaczej zorganizowani. Swoje propozycje?
To ja stawiam, panie redaktorze, znak zapytania, czy inni koalicjanci także wywiążą się z tego, do czego się wspólnie zobowiązaliśmy. I teraz my jesteśmy do tego gotowi, mimo tego, że nasi wiceministrowie są naprawdę świetni, bardzo dobrze. I pani minister Radwan jest bardzo profesjonalną ministrą, żeby była jasność w tej sprawie, a już w ogóle włączanie w to wszystko pana ministra Krasonia jest jakimś obrzydlistwem.
To ja tylko zadam pytanie już zupełnie na koniec, bo z tego pani wypowiedzi wynika, że jak premier coś zapowiada, to możemy być pewni, że to zapowiada. Natomiast dużo trudniej jest ze stwierdzeniem, że tak będzie.
Jak my się do czegoś zobowiązujemy wraz z całą koalicją jako Polska 2050, to tego dotrzymujemy.
Katarzyna Płuczyńska-Nałecz, minister funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050 była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.